20 świeczka mojego kalendarza adwentowego, kastmasowego kalendarza adwentowego została odpalona. Jest 20 grudnia, w momencie, w którym to nagrywam. Dzisiaj czas na wasze historie, ale też dzisiaj się stało coś nareszcie bardzo świątecznego w moim życiu w tym roku. Mianowicie ubrałam choinkę z moimi siostrzeńcami, z którymi wreszcie się dzisiaj zobaczyłam. Poprzytulaliśmy się, wyściskaliśmy, rozłożyliśmy wspólnie choinkę, potem owinęliśmy ją światełkami i chłopcy sami ją udekorowali i byli tym przejęci i zaangażowani. I nawet mamy takie zagłębie grzybków na choince, które stworzył Karolek, zgodnie zresztą ze sztuką rozsiewania się grzybów, że to nie tak, że one są równomiernie rozłożone, tylko są takie właśnie miejsca i obszary, w których te grzyby chętniej i częściej rosną. Zjedliśmy kolację, powygłupialiśmy się i jestem tak mile otulona tymczasem i cieszę się, że wreszcie z takiego tylko w sumie wirtualnego opowiadania o tych świętach doświadczyłam ich tak dzisiaj na własnej skórze po raz pierwszy w tym roku. Przeczytam teraz maila od Natalii, która mówi, że ten mail jest dość smutny i nie wie, czy na Kastmas, ale mam się zastanowić, czy się nadaje do Kastmasu. Ja się nie zastanowię, bo czytam te maile na żywo, więc po prostu go przeczytam. Na pewno samo odsłuchanie Kastmasu spowodowało, że poczułam chęć napisania. Cieszą mnie te pozytywne historie, smucą te negatywne. Rzeczywiście można poczuć się jak na grupie wsparcia. Bardzo mi odpowiada tegoroczna formuła podcastu i mocno doceniam to, co robisz. Dziękuję. To, co u mnie przy słuchaniu spowodowało od razu łzy, to słowa otuchy, że trudny czas to tylko etap i w końcu przyjdzie coś lepszego. W tym roku właściwie straciłam już wiarę w te słowa, bo zaczynam sobie uświadamiać, że ten etap trwa całe moje życie, a ten dobry okres to może u innych, bo na pewno nie u mnie. W dużym skrócie, odwieczny smutek, brak sensu życia, a przede wszystkim ogromna samotność. Depresja na całego zaczęła się jakieś 12 lat temu, kiedy ktoś jednak zainteresował się, przyszedł pogadać, przytulił mnie pierwszy raz w życiu, a potem zostawił bez wyjaśnienia. To doświadczenie prześladuje mnie do dziś. Mam wrażenie, że to ze mną jest coś nie tak, skoro nikt nigdy nie miał ochoty utrzymać ze mną relacji. Nawet tej przyjacielskiej. Ostatnie 2 lata to już równia pochyła. A żeby nie było, tak, leczę się psychiatrycznie i terapeutycznie. A dokładniej leczyłam. W tym roku, ze względu na brak efektu, już się poddałam. Ostatnia wizyta u psychiatry to kolejne podnoszenie dawki mojego leku. Kolejnego leku, na które nigdy nie reagowałam, a tymczasem dalej brak mi sił na życie, w głowie myśli samobójcze. Terapia trwała wiele lat i wiedziałam, że zakończenie nie będzie łatwe i nie jest, boli cholernie, zwłaszcza, że nie zakończyła się tak, jak pewnie powinna. Tak więc zostałam z tym sama. Dziś kończę 35 lat. Nie czuję, żebym miała jakiekolwiek szanse na szczęśliwe życie. Nie czuję, żebym umiała w relacje. Nie mam już szans na założenie rodziny. Każdy kolejny rok to godzenie się ze stratą rzeczy, na których mi zależy. Trudno żyć z taką perspektywą. Każdy kolejny dzień to jak wchodzenie na Mount Everest, a wieczorem zdaję sobie sprawę, że to, jak żyję, nie ma większego sensu. Patrzenie na ludzi na ulicy, jak robią zakupy, spędzają czas, odwożą dzieci do szkoły, kupują choinkę. Wydaje mi się to odległe jak inny świat, do którego nie mam dostępu i mogę tylko podziwiać jak przez szybę. A potem trzeba wrócić do pustego domu i w ciszy słuchać swoich czarnych myśli. I to twoje podcasty pozwalają choć na chwilę odwrócić od tego uwagę, dlatego dziękuję ci za to. PS, cały czas zastanawiam się, skąd myśli, żeby napisać do ciebie. Wiem, że na pewno brak mi rozmów z terapeutką i może to jakaś forma zastępcza, a może impuls tego dziecięcego kawałka, który jeszcze liczy na to, że będzie usłyszany. Pozdrawiam, Natalia. Natalia. Nie wiem, co ci mam powiedzieć. Myślę, że może kastmasowicze coś by poradzili. bardzo cię mocno przytulam i życzę ci bardzo dużo siły. Natomiast martwi mnie to, że zrezygnowałaś z leczenia, bo od tego raczej nie będzie lepiej. Ale napiszę do ciebie, postaram się w tym tygodniu indywidualnie maila. Oznaczyłam go sobie właśnie gwiazdką. Asia, droga Justyno, nie znamy się osobiście, ale pozwalam sobie na pominięcie zaimka grzecznościowego pani, ponieważ jesteśmy niemal równolatkami. 7 grudnia skończyłam 32 lata. Wszystkiego najlepszego. Do mnie w ogóle piszcie wszyscy na ty, bo ja nie lubię tego paniowania. Na początku chcę ci podziękować. Dziękuję za twoją twórczość, zarówno za Piąte Nie Zabija, jak i Słuchowisko Pogadajmy o Życiu. I w tym miejscu przyznaję, że Castmas poznałam dopiero na początku grudnia tego roku i od tamtego momentu wyczekuję na niego codziennie. Dziękuję ci za to, że stworzyłaś wspaniałą społeczność słuchaczy Castmasu i tak wspaniałą przestrzeń do dzielenia się życiowymi historiami. Ja sama od momentu wysłuchania pierwszego odcinka Castmasu nosiłam się z myślą napisania do ciebie. Powstrzymywała mnie myśl, że być może te nadesłane historie, bardzo często trudne i smutne, mogą być dla ciebie psychicznym obciążeniem. I nie piszę tego dlatego, żeby kogoś, kto już wysłał do ciebie swój list, wpędzić w poczucie winy, że o tym nie pomyślał lub żeby okazać swoją wyższość, że ja jedna wpadłam na ten pomysł i wykazałam się wspaniałomyślnie empatią. Nie podejrzewam żadnej ze słuchaczy czy słuchaczek o złe zamiary. Po prostu większość życia tak mam, że czuję się obciążeniem dla każdej osoby, której zwierzam się ze swoich problemów. To mój błąd, ponieważ żadne z moich przyjaciół nie daje mi tego odczuć. Dalej będzie różnie, więc jeśli nie czujesz się na siłach, to nie czytaj dalej, proszę. O, moja siostra chyba pisze, więc wyciszę. Czuję się na siłach. Właśnie moja siostra mi napisała, że mój siostrzeniec bardzo płakał, jak poszłam. Biedny. Więc wracając do ciebie, Asiu. Czuję się na siłach, będę dalej czytać i proszę, nie czuj się obciążeniem. Gdybym nie miała na to siły, to bym nie czytała tych wiadomości. Mam 32 lata. Od mniej więcej 13 roku życia objawy tak zwanej nerwicy natręctw. Nie wdając się w szczegóły o tym, że cierpię na depresję i nerwicę, dowiedziałam się pod koniec pierwszego roku studiów, kiedy po raz pierwszy miałam wizytę u psychiatry. Czyli od 19 roku życia przyjmuję m.in. leki psychiatryczne, jestem w terapii, a właściwie byłam w kilku terapiach i obecnie również jestem w kolejnej. Mam za sobą pobyty na zamkniętych oddziałach psychiatrycznych, a ten ostatni 3-miesięczny był na oddziale dziennym. I zakończyłam go na początku grudnia zeszłego roku. Nigdy wcześniej nie czułam się tak dobrze, jak po tej ostatniej hospitalizacji i terapiach grupowych, w których uczestniczyłam. Ja, którą wcześniej zalewały fale niepokoi i bóle brzucha na myśl i wzmianka o ewentualnym uczestnictwie w terapii grupowej. Przez kilka miesięcy po pobycie na oddziale dziennym miałam najwspanialszy czas w moim życiu. Otworzyłam się na nowe znajomości, zadbałam o stawianie granic i ich przestrzeganie przez innych. Poczułam się wzmocniona po półrocznym zwolnieniu lekarskim, do którego doprowadził mnie m.in. mobbing stosowany wobec mnie przez mojego ówczesnego szefa. Po latach bycia samotną i zmagania się z tym przykrym dla mnie stanem poznałam mojego już niestety byłego chłopaka. To zabrzmi banalnie, ale nigdy z nikim nie czułam się tak szczęśliwa jak przez te miesiące. 8 miesięcy, kiedy byliśmy razem. Oddałam mu swoje serce w całości, zapominając, żeby zadbać w tej relacji też o siebie. Ale dla mnie to nie było banalne. Przez większość życia cierpiałam psychicznie, niestety przez mentalność moich rodziców i ich wiek. Nie miałam od nich wsparcia. Wsparcie zaczęłam dostawać od mamy dopiero po próbie samobójczej, która miała miejsce w sierpniu 19 roku. Tata nie umie tego wsparcia okazać, chociaż nie posądzam go o złe zamiary. On po prostu nie rozumie. I o tym, że on nigdy nie zrozumie, przekonałam się właśnie po próbie odebrania sobie życia, gdy odwiedził mnie następnego dnia w szpitalu. Nie zapytał, jak się czujesz. Nie powiedział, kocham cię, nie przytulił. Zapytał, czy ty nie wierzysz w Boga? Tak. W jego pojmowaniu świata to fakt, że samobójca nie może być zbawiony, był najważniejszy w tamtej chwili. Od wielu lat nie wierzę w Boga, natomiast Bóg, o jakim słuchałam jeszcze chodząc do kościoła, był miłością i niekaralny, piekłem osoby w cierpieniu. Ale ja nie o tym, bo o religii w wydaniu moich rodziców mogłabym pisać i pisać i do końca przyszłego roku bym nie skończyła XD. Jeśli już mogę się czymś podzielić z tobą i słuchaczami, i słuchaczkami, to chcę napisać, jaką głęboką ranę w sobie noszę, odkąd mój chłopak mnie zostawił. Zaczęło się psuć latem, bo ja nienawidzę lata, bo jest gorąco, duszno, poce się maksymalnie, nie ma czym oddychać, a od ponad 3 lat każde lato kojarzy mi się z próbą samobójczą. Stałam się więc zmęczona, płaczliwa, powróciła depresja i tego mój były nie mógł znieść. Mówił, że on nie może patrzeć na mnie w takim stanie, kiedy cierpię. Dlatego zaczął mówić o przerwie w związku i o tym, żebyśmy spróbowali wrócić do siebie, jak mi się polepszy. Rozumiem, że relacja z osobą w depresji jest bardzo trudna i wymagająca. I nie każdy musi się na to godzić. Tłumaczyłam go przed samą sobą, ale i tak nosiłam w sobie ból, bo myślałam, to jaka to relacja, kiedy on nie jest w stanie mnie wspierać, kiedy tego potrzebuje. To nie ma tak, że może mnie mieć naprawioną i wesołą, a jak coś się dzieje, to przerwa. W końcu się rozstaliśmy na koniec sierpnia. On po tygodniu spotykał się już z inną. A ja głupia i bez godności nieustannie do niego pisałam, przepraszałam, liczyłam na powrót. Najgorsze jest dla mnie to, że on był moją pierwszą miłością i jedyną jak dotąd. Pomimo mojego zaawansowanego jak na te kwestie wieku, bo kraszowałam nie jednego mężczyznę w życiu, ale otworzyłam się tylko na tego jednego i pokochałam go całym sercem. I nadal do dzisiaj po nim płaczę. Już nie codziennie, ale jednak. 1,5 miesiąca po rozstaniu, kiedy nie dawałam sobie rady w pracy i poszłam na L4 na 2 tygodnie, w tym pierwszym tygodniu zwolnienia straciłam swoją najszczerszą i najlepszą przyjaciółkę, moją prawie 16-letnią kotkę Misię. Ból serca tylko się nasilił i wiem, że ta opowieść ma się do kastmasu jak siodło do świni. Dobre. To pomyślałam, że lepiej się poczuję, jeśli ją z siebie wyrzucę. Nie tylko przed lekarką lub psychoterapeutką. Jeśli idzie o święta, to około 90% Wigilii w moim życiu to były katastrofy. Obrażanie się, awantury, trzaskanie drzwiami, wychodzenie z domu. I nie ja jedna w mojej rodzinie miałam przerąbane, bo mam 5 rodzeństwa i chyba wszyscy mieliśmy tak samo. W dorosłym życiu panicznie bałam się grudnia, zarówno swoich urodzin, ale chyba najbardziej świąt. Niepokój skręcający żołądek towarzyszył mi od mniej więcej 19 roku życia do zeszłego roku. W 2018 miałam nawet na wszelki wypadek wypisane skierowanie na oddział psychiatryczny, które mogłam wykorzystać, gdybym nie wytrzymała, gdyby było już tak źle. To w zamian krzywdzić siebie miałam tę opcję, żeby się tam udać i schronić. W tym roku po raz pierwszy boję się o wiele mniej. Nie cieszę się, ale ten stres jest 1,000,000 razy mniejszy niż w poprzednich latach. I nieskromnie dodam, że jest to głównie moja zasługa, że tak jest. Jest to efekt pogłębienia samoświadomości, lat ciężkiej pracy na terapiach i dbania o swoje granice. Do wszystkich słuchaczy, błagam was, nie traćcie nadziei, że może się poprawić, że będziecie jeszcze odczuwać szczęście. Póki mamy nadzieję, żyjemy. Justyno, życzę ci wspaniałych świąt, tobie i całej twojej rodzinie, niech będą dobre. Nam wszystkim tego życzę, Asia. I to jest chyba coś, co możemy nazwać przeznaczeniem, ponieważ oba maile, zarówno od Natalii, jak i od Asi, dzieli od siebie parę minut. I są one moim zdaniem ze sobą bardzo kompatybilne. Dobrze, że w tle słyszymy spuszczaną wodę w toalecie. Teraz mamy maila od osoby, która prosi o anonimowość, ale pozmieniała imiona w opowieści, więc będę czytała tak, jak jest napisane. Hej Justynko, obawiam się, że nie zdążysz przeczytać mojej opowieści, ale co tam, spróbuję. Jak ty coś czytasz, brzmi to jakoś tak dobrze i miło. Twój głos przynosi mi dużo ukojenia i jest bardzo przyjemny. Masz po prostu olbrzymi dar. Nawet w piąte nie zabije, jak mówisz o strasznych rzeczach, to można tego słuchać i słuchać. Ale do brzegu. Czy ktoś z was obchodził pasterki? Święta to czas z rodziną. Ja tak średnio go lubiłam, ale kiedy stałam się dorosła i zamieszkałam na swoim, no to jeździło się do domu rodzinnego na Wigilię i wracało do domu. Wynikało to też z tego, że mieszkamy wszyscy w tym samym mieście, bądź blisko pod miastem i nie było sensu zostawać u rodziców. Więc jak już wracałam do domu, wtedy zawsze odwiedzała mnie moja psiapsi. Przez kilka lat miałyśmy taką tradycję, że kupowałyśmy sobie winko i oglądałyśmy bajki Disneya. Nazywałyśmy to właśnie pasterką, bo zazwyczaj widziałyśmy się około północy. Potem jakoś wydarzyło się tak, że zaprosiliśmy na tę pasterkę na... Słucham?
Już zamykam się.
No mogłeś po prostu po cichutku otworzyć drzwi i nic nie mówić. No okej, okay, to powiedz dobranoc wszystkim. Potem jakoś wydarzyło się tak, że zaprosiliśmy na tę pasterkę naszych dwóch znajomych, powiedzmy Marka i Andrzeja. To przyjaciele, którzy są kuzynami. No i niezła impreza się z tego zrobiła. Skończyło się tak, że obudziłam się z Markiem w łóżku. I w sumie to okazało się, że Marek od dawna smolił do mnie cholewki, a ja tego nie wiedziałam. Dopiero jak razem się trochę upiliśmy, to znaleźliśmy wspólny język. Skończyło się tak, że ja i Marek zostaliśmy parą. Na następną pasterkę przyjechała moja psia, psi Marek, Andrzej i ich kuzynka ze swoim partnerem. Dwa lata później Marek oświadczył mi się w Wigilię. Nasza tradycja pasterkowa trwała jeszcze dwa lata, bo urodziła nam się córeczka i musieliśmy trochę zmienić nasze zwyczaje. W międzyczasie pojawił się też synek, więc pełny hardkor. Ale odkąd pojawiły się dzieci, to właśnie na ten grudniowy czas jest bardziej magiczny. Zaczęłam ubierać choinkę 1 grudnia razem z dziećmi, mam dla nich kalendarz adwentowy, na razie tylko ze słodyczami, bo są za małe na te moje kaszojady. Ale za dwa lata myślę, że coś fajnego przygotuję. Tęsknię za naszymi pasterkami, ale teraz też przeżywam wspaniały czas z moją rodziną i właśnie tworzę nowe zwyczaje i tradycje. Ale w tym roku udało mi się zaprosić kuzynkę Marka na wieczór w pierwszy dzień świąt, więc też już nie mogę się doczekać na ten wspólny wieczór razem. Moja psia psi też ma rodzinę i dzieci, więc trudno by nam się było spotkać wigilijny wieczór, ale kto wie, może za parę lat uda się i wrócimy do naszych pasterkowych spotkań. Choć pewnie nie będziemy mieć na to siły, bo będziemy już starymi pierdami. Ale miło zawsze jest wrócić do tych wspomnień sprzed paru lat. Całuję cię, moja kochana Justynko. Żałuję, że mieszkam daleko od ciebie i nie pojawię się na podpisywaniu książek. Życzę ci wspaniałego świątecznego czasu. Wybaczcie za chaos tej wypowiedzi, ale właśnie usypiam dzieciaki i stwierdziłam, że w końcu zbiorę się do napisania tego maila. Pozdrawiam też wszystkich kastmasowiczów. Tulę was mocno i co? No mam nadzieję do przyszłego roku. Pa. Fajna historia, bardzo mi się podoba. Taka naprawdę wyłamana z kastmasu i z tej atmosfery, która tutaj często panuje. Bardzo mi się podoba. Oczywiście przestrzegam zawsze przed seksem po pijaku, ponieważ nie zawsze wtedy możemy być pewni, czy wiecie, zgoda, nie? Prawda, następuje, ale to już może jakieś takie moje zboczenie, żeby tak bardzo aż wszędzie to wciskać, czy wciskać, znaczy o tym przypominać wszędzie. Dobra, teraz będzie mail od K. Czy mam być anonimowa? Od Karoliny. Nie ma prośby o ten. Chcę tylko Karolinie powiedzieć, że masz nazwisko tak, a jest to nazwisko, które widzę drugi raz w życiu, jak moja koleżanka z podwórka. I bardzo mi się podoba to nazwisko. Mój mail będzie długi, Justynko, i smutny, ale chyba z mikro happy endem. Nie wiem, czy go przeczytasz w kastmasie. Najważniejsze stało się chyba, gdy go pisałam. Powiedziałaś w kastmasie z 14 grudnia, że zostało 10 dni do świąt i że to jest piękne. Był to moment, w którym zdecydowałam się napisać. Emocje tak mi zagrały, bo tak, święta zawsze były dla mnie czasem ciepłym, jakoś pięknym, a przede wszystkim rodzinnym. I odliczałam czas do 24 grudnia. I nie inaczej było rok temu. 10 dni przed świętami wiedziałam, że to będzie świetny rodzinny czas spędzony z ukochanymi rodzicami, bratem i jego żoną, siostrą, jej mężem i babcią. Zeszłego roku straciliśmy dziadka, więc to miało być o jedną osobę mniej przy stole. Święta w mojej rodzinie to był zawsze magiczny czas. To nie tak, że nie było żadnych niesnasek, kłótni czy napięć. Nie było zawsze różowo, jak to w każdej rodzinie. Mieliśmy swoje tarcia i to czy tamto nie było idealne, ale był to zawsze, tak jak pisałam, magiczny czas. W mojej rodzinie mocno przestrzegało się zawsze tradycji, przynajmniej 12 potraw, sianka pod obrusem, miejsca dla przybysza przy stole, choinka, pod nią prezenty od dzieciątka, wspólne śpiewanie kolęd, a po kolacji wigilijnej do dźwięku pianina, na którym grałam ja i siostra, kiedyś babcia. Na wigiliach, które pamiętam z dzieciństwa, było nas przy stole 10 osób. Potem po kolei odchodzili prababcia, dziadek, babcia. Później moja siostra i brat się pohajtali, więc i były takie święta, gdzie akurat byli u tej drugiej rodziny i wtedy było nas 4 czy 5 osób przy stole. Zawsze był to jednak czas beztroski i ciepły. Tak jak pisałam, w zeszłym roku na 10 dni przed świętami, nawet na 7 dni przed świętami czułam już tę atmosferę i czekałam. Zima była piękna tego roku, taka wymarzona. Był prawdziwy mróz, taki, który szczypie w twarz. Drogi, pola, lasy były zasypane śniegiem, magicznie. Dawno takich świąt nie było. Dodatkowo była bardzo długa przerwa świąteczna, tak się kalendarz korzystnie układał. Wystarczyło wziąć niewiele dni urlopu, żeby mieć 2 tygodnie wolnego. W przedszkolu i szkole, gdzie pracuję przez ostatni czas przed świętami, nosiłam maseczkę, żeby na pewno niczego nie złapać. Bardzo czekałam na te święta, na to spotkanie z rodziną w zeszłym roku. Był to dla mnie trudny rok ze względu na ilość obowiązków zawodowych, rozstanie z partnerem i nieporozumienia z siostrą. Wszystko to jednak niedługo miało okazać się błahostką. 17 grudnia, czyli 7 dni przed Wigilią, zadzwonił do mnie tata z wiadomością, że ma pozytywny wynik na COVID-a. Jak zaczęliśmy iść po nitce do kłębka, okazało się, że babcia, z którą tata widział się tydzień wcześniej, odbierając ją z sanatorium, również źle się czuje i kolejnego dnia okazało się, że również ona ma COVID. Babcia mieszka sama, ponad 550 kilometrów od domu rodziców. Był to czas izolacji, kwarantanny, więc informacje te oznaczały, że nie będzie normalnych świąt, bo rodzice będą zamknięci u siebie, a babcia u siebie. Ja na co dzień mieszkam w Krakowie, jakieś 50 kilometrów od domu rodziców i ponad 100 kilometrów od babci. Wtedy okazało się, że trochę nie wiadomo, gdzie mam się podziać. Brat z żoną mieli jechać do jej rodziny, siostra z mężem do rodziny męża. Miałam kilka propozycji od rodziny i byłego faceta na wspólne święta. 18 grudnia w sobotę przyszła wiadomość, że mama, która się dobrze czuła, również ma pozytywny wynik. Poszła na test na wszelki wypadek. W niedzielę 19 grudnia pojechałam zrobić rodzicom zakupy i zabrać od mamy już pokrojonego karpia, by go przygotować i przywieźć na Wigilię rodzicom. W poniedziałek rano 20 grudnia obudziłam się z dziwnym lękiem w sercu. Jeśli istnieje intuicja, to chyba była to ona. Nie pierwszy raz w tej historii, jak się okaże. Napisałam na grupie rodzinnej na WhatsAppie, jak się czują nasze choruszki. Babcia odpisała, że lepiej, od rodziców nie było odpowiedzi. Zadzwoniłam więc do taty i okazało się, że mamę w nocy złapała gorączka, świszczący oddech, było z nią kiepsko, była bardzo słaba. Kolejne dni, poniedziałek, wtorek, środa, przeszły na rozpaczliwych wysiłkach taty, żeby obniżać mojej mamie 40-stopniową wciąż nawracającą gorączkę. Mama nie jadła, prawie nie chciała pić, momentami nie wstawała z łóżka. Saturacja nie była najlepsza, więc we wtorek 21 grudnia załatwiłam jeszcze na szybko aparat tlenowy. W tym czasie z babcią też już było ciężko. Bardzo was przepraszam za pomyłkę. Saturacja była kiepska, 80%, musieliśmy wzywać pogotowie i już się żegnałam z babcią przez telefon. Babci nie zabrali do szpitala, załatwiliśmy jej aparat tlenowy, siedziała pod tlenem i jakoś dała radę, chociaż długo trwało później, zanim doszła do siebie. We środę 22 grudnia, w najdłuższą noc roku, moja mama dostała bardzo bolesną biegunkę, musiała przy tym się odwodnić, bo niestety zaczęły się jej problemy z sercem, dostała częstoskurcz, czyli serce bardzo szybko jej biło, niemierzalnie szybko. Tata bardzo panikował. Ja tej nocy byłam blisko, przyjechałam z Krakowa i zatrzymałam się u przyjaciółki z gimnazjum ulicę dalej. Dzwoniłyśmy do różnych znajomych lekarzy, nie wiedząc co zrobić. Już we wcześniejszych dniach chcieliśmy, żeby jakiś lekarz zobaczył mamę, ale nikt do COVID-u nie chciał przyjść. Po kilku godzinach ze względu na brak zmiany u mamy, wbrew jej woli, tata zadzwonił po pogotowie. Tata i moje rodzeństwo byliśmy zgodni, że to właściwa decyzja. Mama bardzo nie lubiła szpitali, lekarzy. Gdy już pogotowie zostało wezwane, byłam na spacerze z koleżanką i jej psem. Nie była w stanie usiedzieć, chodziłyśmy w kółko. Nie byłam w stanie usiedzieć. I tutaj moja intuicja znowu się odezwała. Czułam, że pomimo tej całej izolacji muszę wejść do mamy i ją zobaczyć, zanim karetka ją zabierze. I tak zrobiłam. Mama wyglądała naprawdę okropnie, gdy wracałam myślami do tamtych chwil. To trudno mi powstrzymać łzy. Pogłaskałam ją po ręce, powiedziałam, będzie dobrze, kiedy widziałam mamę. To znaczy, mama na to odpowiedziała, no nie wiem. Moja mama bardzo pozytywna, ciepła i silna osoba. To ona nas zawsze podnosiła na duchu w tych sytuacjach, gdy świat się walił, mówiła, zobaczysz, będzie dobrze. Miała taki rodzaj ufności do świata i życia, takiej pewności. Zatem ta jej odpowiedź mnie zmroziła. To był ostatni raz, kiedy ją widziałam. Widziałam ją jeszcze, jak wchodziła do karetki i siadała w środku. 23 grudnia około południa serce się mamie uspokoiło, temperatura spadła. Wydawało się, że najgorsze za nami. Mama chciała się wypisać ze szpitala na własne żądanie. Tomografia niestety pokazała, że mama ma płuca bardzo zajęte i powinna zostać w szpitalu przekonaliśmy ją do tego 24 grudnia rano. Pisałyśmy o świcie SMS-y, pisała, że nawet jest okej, okay. Rozmawiała do południa z siostrą, tatą, moją kuzynką. Ja smażyłam karpia, żeby zawieźć babci i tacie. Nie umiem opisać następnych godzin, bo serce mi staje. Razem z siostrą i szwagiem pojechaliśmy jeszcze do babci. Była słaba, ale stabilna. Potem około 13-14 w drodze od babci do taty wpadłam nagle w panikę i zaczęłam w samochodzie na głos odmawiać różaniec, a nie robię tego zbyt często. Byliśmy u taty zawieźć rybę i inne jedzenie, a potem we troje, ja, siostra i szwagier, pojechaliśmy do szpitala zawieźć mamie rzeczy i prezenty. Moja siostra wpadła w panikę przed szpitalem i nie była w stanie tam wejść. Ona rozmawiała z mamą jako ostatnia, około 12. Mówiła, że mama brzmiała bardzo słabo i ja ani razu nie zażartowała, co było do niej niepodobne. Więc siostra została przed szpitalem, a ja ze szwagrem poszliśmy. I jak pewnie już czujecie, ta historia nie skończyła się dobrze. Na górze okazało się, że nie możemy rozmawiać z lekarzem, bo jest akcja reanimacyjna na oddziale. Wzrok pielęgniarki, która mi to mówiła, był taki dziwny, ja już czułam. Jakoś o 15:15 wyszedł lekarz i usłyszałam najgorsze póki co słowa w moim życiu. Przed 14:00 pani nagle dostała duszności, saturacja spadła, serce stanęło, prowadziliśmy reanimację, na chwilę tętno wróciło, ale po 20 minutach znowu serce stanęło. Walczyliśmy, niestety nie udało się. Przykro mi. Czas zgonu 15:05. I tak o godzinie 15:05 24 grudnia 2021 roku zmarła moja mama. Miała 58 lat. Była podróżniczką, malarką, amatorką, ukochaną nauczycielką wielu uczniów, osobą zaangażowaną w naszym mieście, przyjaciółką, żoną, mamą. Była kochana i potrzebna. Trudno mi opisać, co było dalej. Nastąpiły najczarniejsze godziny mojego życia, świąt nie było żadnych. To był pierwszy rok w moim życiu bez Wigilii, bez opłatka, choinki, prezentów, śpiewania kolęd. 30 grudnia odbył się pogrzeb mojej mamy. Ludzi przyszło tak dużo, że autobusy przejeżdżające obok cmentarza zatrzymywały się i pytały, co się dzieje. Dziwnie to może zabrzmi, ale pogrzeb był piękny. Dostaliśmy jako rodzina mnóstwo ciepła i miłości od wielu ludzi bliskich i tych dalszych. Udało nam się powiedzieć kilka słów o mamie, by uhonorować jakoś i uczcić to, kim była dla nas i w ogóle kim była. Rok, który właśnie mija, był rokiem niepodobnym do żadnego wcześniejszego w moim życiu. Szczególnie trudny był dla mojego taty. Rodzice bardzo się kochali. W tym roku zrozumiałam chyba sens słów "takie jest życie". Były i wciąż zdarzają się momenty trudne, gdy czuję rozpacz, pustkę, jakby wszystko umarło. Ale były też momenty nadziei. Mija rok. Na pytanie, jakie emocje towarzyszą ci, gdy myślisz o nadchodzących świętach, odpowiem, czuję lęk i niepewność, po części dlatego, że to wciąż 4 dni, a wiem, że wciąż może się wszystko wydarzyć. Mój brat powiedział, że podskakuje za każdym razem, gdy dzwoni telefon. Ja codziennie sprawdzam, czy z członkami najbliższej rodziny jest wszystko okej. Oczywiście przygotowuję się do świąt, stroję dom, myślę o prezentach, o gotowaniu, czekam. Czuję też nieśmiałą tęsknotę i mam jakieś takie wyczekiwanie, ale jest ten lęk, ta niepewność, czy wszyscy dożyjemy i jak w ogóle będzie bez mamy. Czuję też smutek od pierwszych dni grudnia, nie ma dnia, żeby nie paliła się u mnie świeczka dla mamy. Bardzo kocham swojego tatę i rodzeństwo i życzę nam z całego serca, byśmy mogli spotkać się przy wigilijnym stole i mimo, że nie będzie nam łatwo, byśmy mogli zaczerpnąć z rodzinnej miłości i siły. Dziękuję, że mogłam o tym napisać. Dziękuję za wasze historie, które mnie wzruszają i poruszają i które mnie ośmieliły. Dziękuję, Justyna, za przestrzeń, którą tworzysz. Życzę tobie, Krzysiowi, twojej rodzinie i wam wszystkim słuchaczom Kastmasu świąt przepełnionych wdzięcznością i radością z tego, co w waszym życiu dobre, nawet jeśli są braki, smutki i niedole. Cieszcie się tym, co macie. Moja mama często mi mówiła, ciesz się. Z pozdrowieniami, Karolina. Bardzo ci współczuję, ja i pewnie wszyscy słuchacze, tragiczne święta i trauma niesamowita. Takie mam nawet taki obraz ciebie, mimo że w ogóle się nie znamy, że to po prostu taka trauma, wiesz, być może po której na przykład możesz mieć nawet zespół stresu pourazowego, tak jak twój brat mówi o tych telefonach, a ty wciąż żyjesz w takim napięciu, że wszystko się jeszcze może zmienić. Mam nadzieję, że ten strach odejdzie i zmaleje. Marta pisze do nas maila jeszcze. Dobra, Marta miała second thoughts na temat wiadomości, więc nie będę jej czytać, ale Marta, jest ona u mnie, muszę sobie ją tylko odhaczyć, że muszę ją w całości przeczytać. Ale nie macie się co bać, bo nie ma tutaj nigdy negatywnych komentarzy chyba. Droga Justyno, absolutnie Kastmas w tym roku zasługuje na miano gwiazdy. I co z tego, że czytasz Gotowce, że mało w tym ciebie, zrobiłaś coś, czego nie zrobił nikt do tej pory, otworzyłaś ludziom serca, dzięki. Historii słuchaczy czytanych twoim głosem słucha się jak piękną książkę, tyle tu uczuć, emocji, mądrych słów, refleksji i przemyśleń. Każdy może tu zapukać i zestawić kawałek siebie. Dlatego z tego miejsca chciałabym tobie i twojemu mężowi oraz twoim bliskim życzyć wesołych świąt Bożego Narodzenia, smacznego karpia, jeśli jecie jajem, Krzysiek nie, i bogatego Mikołaja, ale przede wszystkim spokoju, zdrowia oraz codziennej radości, a w nowym roku życzę ci realizacji wszystkich założeń na 5. I wam, drodzy słuchacze, choć się nie znamy, życzę zdrówka i wszystkiego, co najlepsze. Ważne, aby przez życie iść z podniesioną głową i nawet kiedy czujemy, że wszystko się wali, że nie ma sensu, to pamiętajcie, do was należy ten krok naprzód o lepsze jutro. Pozdrowienia z Bazaru Różyckiego, Wiolka. Bardzo cię serdecznie, Wiolko, pozdrawiamy. Teraz Magdalena. Hej Justyna, hej słuchacze. Zabieram się do napisania tego maila już od pierwszego Kastmasu. A zwlekałam dlatego, że wychodzę z założenia, że jak przeleje się skryte myśli na papier, a w dodatku jeśli zostaną one przeczytane, to staną się prawdą i nie da się tego odwrócić. Mam 27 lat i od 10 lat leczę się psychiatrycznie. Po tylu niedokończonych terapiach, kilogramach, leków, złych diagnozach podjęłam 6. terapię w swoim życiu. Tak jak myślałam, podłożem moich lęków, niskiej samooceny, pogłębiającej się choroby afektywnej dwubiegunowej jest moja toksyczna relacja z rodzicami. I wiecie co? Po wielu bólach i upokorzeniach z ich strony, po latach przemocy psychicznej, po prostu zerwałam z nimi kontakt i zaczęłam żyć swoim życiem. Po prostu. Mam swój dom, dobrą pracę, cudownego narzeczonego, cudownego psa, dobrego terapeutę, który pomaga mi wyjść na prostą. Dopiero teraz zaczęłam to doceniać. Nie mam kontaktu z rodzicami już 2 miesiące i to będą pierwsze święta bez nich. Tylko ja, mój narzeczony, nasza psia seniorka, 17-letnia Daisy, na naszych warunkach, bez kościoła, z dużą ilością lampek, z długimi spacerami i graniem w planszówki w piżamie. Pisząc to płaczę, bo jest to dla mnie strasznie ciężkie i sprawa jest jeszcze świeża. Myślę sobie, ale jak to święta bez rodziców? Jaka ze mnie córka? Co ludzie powiedzą? Jednak gdzieś w głębi siebie czuję spokój i dumę, bo zawalczyłam o swoje zdrowie i o samą siebie. Morał z tego taki. Nie musicie zgadzać się na niewygodne pytania przy rodzinnym stole. Nie musicie całe życie spełniać czyichś oczekiwań. Co lepsze, nie musicie spędzać nie tylko świąt, ale i ogólnie czasu z ludźmi, którzy powodują, że źle się czujecie. Życie jest zbyt krótkie, aby tkwić w relacjach, które nie przynoszą nic dobrego, a wręcz przeciwnie. Czuję się wolna i życzę wam w te święta takiej wolności i spokoju, zgody z samym sobą. Całuski prosto z Krakowa dla ciebie, Justyno, i wszystkich słuchaczy, Magda. Buziaki. Ostatni mail na dziś będzie od Oli. Hej Justyna, nie wiem, czy powinnam napisać. Być może nawet tego nie przeczytasz, ale jeśli uda ci się choć zerknąć na początek, chciałabym bardzo mocno cię pozdrowić, uściskać i podziękować za kawał dobrej roboty, jaką robisz, a że pochodzisz z miasta pochodzenia mojego narzeczonego. O, ściskam cię szczególnie, bo jest mi ono już także w jakiś sposób bliskie. Zwykle słucham Piętego Nie Zabijaj, ale widząc twoje ostatnie story na Insta, że zwariujesz, jeśli ktoś jeszcze raz napisze, że lepiej, żebyś skupiła się na piątym, a nie na Kastmasie, postanowiłam sama przesłuchać nagrań z tej serii. I 18 grudnia poruszył mnie szczególnie i rozkleił. Los jednak sam pisze scenariusz, nie zważając na nasze plany czy marzenia, prawda? U mnie Wigilia zawsze była fajna, mocno tradycyjna, uroczysta, ale brakowało mi dużej ilości osób, jak z amerykańskich filmów. Trudno było ją zrealizować ze względu na moją mamę, która wiecznie jest umęczona ilością gotowania i sprzątania przed świętami, bez względu na to, ile zrobi, zawsze dla niej jest niewystarczająco dobrze. Stąd też moje marzenie, że kiedy z narzeczonym będziemy mieć swój własny dom, zorganizuję taką wigilię dla moich rodziców, brata, siostry z mężem i dziećmi, rodziców narzeczonego oraz jego brata. Komplet 12 osób. Plan był idealny. W 2021 udało nam się kupić uroczy parterowy domek pod lasem. Wow. Wykończenia szły pełną parą. Uda się. Jeśli nie w tym roku, to w przyszłym, rozmyślałam. Pod koniec listopada w domu rodzinnym narzeczonego zapanował COVID. Wszyscy walczyli mocno. Niestety starszy już jego ukochany tato odszedł 19 grudnia. To był paskudny czas. A jak się okazało, miało być jeszcze gorzej. Zaledwie 4 dni później zachorowałam ja i 23 grudnia w popłochu opuszczałam swój rodzinny dom, aby chronić przed wirusem moją mamę, która niedawno skończyła drugą w swoim życiu już chemioterapię. Zgodnie z moimi marzeniami zamieszkałam więc sama na święta w naszym nowym, pustym domu, w którym temperatura oscylowała w granicach 12 stopni. Leżałam pod kołdrą, a serce ściskało mi z bólu, nie wiedząc, co zrobić, aby wesprzeć mojego partnera i jak uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych, skoro nie powinnam z nikim mieć kontaktu. Jest rok później. Właśnie robię ozdobę na choinkę, wigilia będzie u nas. Ale bez zmarłego taty narzeczonego. Bez mojego brata, który jest ratownikiem medycznym i ma służbę. Bez męża mojej siostry, z którym się rozstała. Cieszę się, ale jednocześnie bardzo mi smutno, że już nigdy nie uda nam się spędzić świąt w komplecie. A kiedy pomyślę o tym, że kiedyś zabraknie również mojego taty, to jeszcze bardziej mi smutno. Jedynie twoje nagranie daje mi nadzieję na to, że po stracie i stratach, które są przed nami, ciągle możemy zbudować coś nowego, coś dobrego, coś, co też będzie satysfakcjonujące. A w końcu przecież podobno znów wszyscy się spotkamy. Miej piękne, ciepłe, dobre święta, inne, ale w końcu dobre. Pozdrawiam, Ola. Bardzo mi przykro z powodu tych doświadczeń. To jest w ogóle niesamowite, w ilu tych wiadomościach jest historii o stracie i też tej takiej właśnie covidowej. Potworna rzecz. Bardzo wam oczywiście współczuję. Dziękuję wam za zaufanie i cieszę się, że ten Kasmas 18 grudnia, taki mój osobisty, był dla was takim, taką iskierką nadziei. Miałam właśnie nadzieję, że jeżeli coś z tego wypłynie, to właśnie taka lekcja, a nie taka, że o Boże, jeszcze tyle czasu będę musiała czekać, aż będzie coś dobrego. Bardzo dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się oczywiście jutro, a do świąt zostały 4 dni.